Gość kalejdoskopu.
Alena Merda, ekspertka w zakresie kryminologii, wykładowczyni, emerytowana policjantka i była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W kompleksie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego doszło w środę do tragicznego ataku. Zginęła 53-letnia pracownica uczelni. Sprawcą jest 22-letni student prawa. Na terenie kampusu codziennie przebywa wielu studentów. Wstęp ma tam każdy. Nie ma bramek i sprawdzania dokumentów. I tak wygląda wejście na większość polskich uczelni. W obliczu tego, co się wydarzyło na Uniwersytecie Warszawskim, ten dostęp do takich obiektów powinien być jakoś zmieniony? Jak pani uważa?
Powiem trochę przewrotnie. Według mnie każdy powinien mieć dostęp do takiego obiektu, ale z uwagi na to, z czym mamy do czynienia, niestety, mówię to z wielkim tutaj przez N niestety, należałoby w jakiś sposób ograniczyć ten dostęp tylko dla osób upoważnionych. Chociaż, jak pokazuje przykład, pan student miał legitymację do wejścia do budynku. Mógł wchodzić, no bo był studentem tejże właśnie uczelni. Czyli co? Znowu system bramek i kontroli w tym przypadku, nawet jakby istniał, zawiódłby. Czyli gdzieś jest jakaś luka, którą by trzeba było zapełnić. Na dzień dzisiejszy nie wiem, w jaki sposób to zrobić, natomiast mogę tylko diagnozować przyczyny. I tutaj na pewno z jedną z przyczyn jest to, że mamy do czynienia z brutalizacją życia zarówno w sferze społecznej, jak i rodzinnej, towarzyskiej. Zaczynamy spotykać się z tym, że mamy zabójstwa, czyli ten najgorszy rodzaj przestępstwa, zbrodni, które oprócz, no ja wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale tego czynu, który został popełniony z takim, a nie innym skutkiem, cechuje jeszcze niesamowita brutalizacja. Wczoraj Onet doniósł, że znaleziono walizkę ze zwłokami, które były porąbane. Czyli coś się dzieje złego w społeczeństwie. Zabójstwa były, są i będą. Od tego nie unikniemy. Odkąd mamy do czynienia z rodzajem ludzkim, one były. Już ten Kain zabił Abla, tak? Ale tutaj widzimy coraz większą brutalizację tego życia. Widzimy, co się dzieje. Młodzież nie ma ideałów. Powiedzmy sobie to szczerze. Ja jestem jeszcze tym pokoleniem, które chowało się na książkach Sienkiewicza, na tym romantyzmie. Patrzmy, ten chłopak był humanistą. Był prawnikiem, prawda, na studiach prawniczych. Czyli osobą, od której można wymagać szczególnej empatii. Osobą, która życie ludzkie powinno być nadrzędną wartością. Bo mógłby zostać adwokatem, sędzią,
prokuratorem,
policjantem, prawda? Osobą, która by stała na straży tego, żeby nie dochodziło do przestępstw. Że okazało się, że stał po całkiem drugiej stronie barykady. Tylko ta jest kwestia. Czy to było wychowanie, czy nabyte w trakcie dorastania błędne ideały.
Ale też pojawiła się taka informacja, że uczelnie wprowadzą dodatkowe środki bezpieczeństwa. Pracę rozpocznie wspólnie ze środowiskiem. Tutaj właśnie ministerstwo to przekazał właśnie minister nauki i szkolnictwa wyższego. Do tego dołączą się rektorzy z Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich przygotowaniem takich zmian. Co według pani powinno znaleźć się na takiej liście ewentualnych zabezpieczeń, które powinny być wprowadzone, ale które też z drugiej strony nie powinny tworzyć z uczelni takiej twierdzy, oblężonej twierdzy.
Tym bardziej, że pamiętajmy, ten okres studencki to jest ten okres durny, chmurny, gdzie każdy się uczy, zdobywa tą wiedzę, ale też czasami popełnia głupoty, bo też na tym życie polega. To jest taki jakby przedstart do życia tego dorosłego, odpowiedzialnego i tak dalej. W momencie, kiedy stworzymy twierdzę, no odzieramy młodych ludzi z tego, co było kiedyś piękne, co kiedyś no właśnie świadczyło tym luzie studenckim, prawda? Ja powiem tak, na pewno system, jeżeli chodzi wejście, wyjście, kto wchodzi, wychodzi. Czy bramki na wykrywacze metali spełnią swoją funkcję? Nie wiem, nie umiem powiedzieć, ale wiem też, że nie ma takich zabezpieczeń, których nie można obejść. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę znajdzie zabezpieczenie. Tym bardziej, że każda uczelnia ma nie jedno wejście, ma kilka wejść do swojego kampusu i studenci doskonale wiedzą, jak je pokonać. Także tutaj no nie ma panaceum, nie ma złotego środka, naprawdę. Bardziej jest kwestia edukacyjna. Pamiętajmy, że ten młody człowiek był widziany na kamerach w sklepie wcześniej, gdzie chodził z tą siekierą.
Czyli nikt nie zareagował.
Nie powiadomił nikogo. Po prostu troszeczkę żeśmy się zrobili nauczyliśmy się takiej znieczulicy. Nie będę reagować, bo po co? Później ja mogę dostać po grzbiecie za to, poza tym będę chodził na policję.
A potem będę musiał być świadkiem.
Tak, chodzić na policję, godzinne przesłuchania. Nie daj Boże, jeszcze sprawa trafi do sądu. Nie. Lepiej, żebym ja tego nie widział. A przecież jeżeli chodził z tą siekierą, no coś już się tam w tej głowie działo, to praktycznie
można było zareagować. wcześniej.
Tak, i ofiarą też mógł być każdy jeden człowiek, który właśnie się odwrócił plecami i nie zareagował.
Ale też pojawiła się taka informacja, że niektóre uczelnie myślą nad tym, żeby tą straż taką uczelnianą, czy też ochronę wyposażyć chociażby w paralizatory.
Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Może jako była policjantka, ważny jest też element, czynnik ludzki. Studenci ze sobą przebywają, znają się doskonale. Wiedzą, kto jakie ma zapatrywania, poglądy, jakie ma różnego rodzaju nawet i dewiacje i różnego rodzaju jakieś takie słabe punkty w swojej psychice. Może to by było też dobre. My możemy stosować zabezpieczenia techniczne różnego rodzaju, ale to nie jest panaceum. Może czasami ta rozmowa, te takie stworzenie tych opiekunów roku, którzy będą spotykali się z danym rocznikiem, to może właśnie też jest, byłby przyczynek, bo samą techniką nie załatwimy tego. Człowiek, który ma takie, a nie inne zaburzenia, nazwijmy to wprost, może się wydawać całkiem w porządku na pierwszy rzut oka i wręcz może budzić takie wrażenie, że to jest wzór konspekt, a faktycznie tam pod skórą siedzi drugi ja, tak?
Ale wspomniała pani właśnie o brutalizacji życia społecznego, bo przecież to, co wydarzyło się na Uniwersytecie Warszawskim, to kolejny brutalny atak. 29 kwietnia w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie napastnik zaatakował lekarza, kiedy ten przyjmował pacjentkę. Mężczyzna wszedł bezpośrednio do gabinetu, zaczął zadawać lekarzowi ciosy nożem. Obrażenia okazały się śmiertelne. To wydarzenie też wywołało dyskusję o tym, jak powinno wyglądać to zabezpieczenie. Nie tylko teraz już mówimy o uczelni, ale też tutaj w przypadku właśnie przychodni, a za chwilę pojawią się też przecież instytucje, które też są różne, dostępne i też pojawią się szkoły, bo o tym też nie można zapominać.
Szkoły podstawowe, szkoły średnie, studia telewizyjne, studia radiowe, też o tym nie można zapominać. Sklepy, ktoś będzie niezadowolony ze obsługi na przykład ekspedientki, prawda, i może wyładować swoją agresję, swoją złość. No nie możemy dojść do absurdu, że nagle zamienimy swoje życie w twierdzę, bo za chwilę będziemy chodzić w pełnej zbroi, z przyłbicą na głowie, no tak nie może też być. Tutaj wydaje mi się, że trochę należałoby też edukować społeczeństwo. Wzbudzić w społeczeństwie jakąś empatię, ale to jest rola nie tylko mediów, ale także i elity, która rządzi, która jest u władzy albo pełni funkcję. Przecież my powinniśmy mieć jakieś ideały. Dzisiaj jakby pani młodego człowieka spytała, jakie ma ideały, podejrzewam, że usłyszałaby pani nie wiem. I to jest bardzo też ważne. Kształcić, uświadamiać i jeszcze raz uświadamiać. No przecież nie będziemy po ulicach chodzić z paralizatorami czy gazem łzawiącym przygotowanym do użycia, bo też potrzebujemy interpersonalnych jakichś takich spotkań, zachowań. No jesteśmy aktywni społecznie i tacy powinniśmy
nie
być.
Nie możemy się zamknąć
dokładnie,
w domu.
Dokładnie.
Ale też na stronie internetowej policji, gdy przygotowywałam się do tej rozmowy, znalazłam taki informator dotyczący tego, jak zachować się w czasie napadu, gdy jest się jego ofiarą. Tutaj jest szereg takich dobrych rad, no pewnie potrzebnych rad, ale też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli znajdujemy się w sytuacji zagrożenia, to czasami wyłącza się to takie myślenie zdroworozsądkowe, bo człowiek ma jedno w głowie, uciec, schować się.
Dokładnie, ratuj się kto może, jak to mówią, prawda? I to jest normalne, to jest instynkt samozachowawczy i to jest normalny odruch, który tkwi w nas. Natomiast żeby postępować w taki sposób, jak zostało to enumeratywnie na stronie Komendy Głównej Policji przedstawione, to należałoby być dobrze wyszkolonym. Poza tym jeszcze musimy pamiętać o jednym. Nie ma wzorca jednego dobrego zachowania. Każda sytuacja jest inna. Każdą sytuację tworzy człowiek. Ten 20-kilkuletni sprawca, który dokonał tego zabójstwa na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, był człowiekiem, który po dokonaniu zabójstwa spokojnie dał się obezwładnić. Nie zacierał śladów, nie uciekał, nie sprawdzał, czy jest monitoring, czy w ogóle jest jakieś zabezpieczenie. Dokonał, co miał dokonać i spokojnie czekał, żeby zostać, pojmanym po prostu.
Czy wobec tego powinny być takie właśnie szkolenia w różnych instytucjach, na uczelniach, w przychodniach, czy też właśnie w szkołach, jak zachować się w takich sytuacjach kryzysowych, co zrobić, żeby wyuczyć takie właśnie zachowania?
Jak najbardziej. Zamiast lekcji WF-u, skoki przez kozły albo bieganie w kółko i robienie pajacyków, warto by się było zastanowić, żeby wprowadzić jakieś podstawy samoobrony. Coś, co pomaga, ale jednocześnie też, żeby nauczyć młodych ludzi, że nie możesz tego nadużywać. Jeżeli nadużywasz, to jesteś się agresorem, a nie ofiarą. Podstawy samoobrony powinny być dla naszego bezpieczeństwa. Tym bardziej, że to się nam przyda. Czy w życiu? My nie wiemy, co się stanie za kilka lat. Kilka lat temu nikt by nie uwierzył w to, że Ukraina może być napadnięta, prawda? To jest dla naszego bezpieczeństwa własnego. Nawet bezpiecznie się człowiek czuje, idąc nocą przez ulicę czy przez park, kiedy wie, że umie zastosować pewne chwyty, w razie czego umie na tyle, aby zwładnić przeciwnika, żeby nawet szybko uciec, prawda?
Ale też pewnie z drugiej strony w takiej sytuacji zagrożenia nie możemy grać bohatera, po prostu zadbać o swoje bezpieczeństwo.
Ale oczywiście, bo możemy wręcz rozjuszyć przeciwnika i doprowadzić do tego, że coś, co na przykład miało być tylko zaczepką, skończy się brutalnym napadem.
I o tym trzeba pamiętać. Alena Merda, ekspertka w zakresie kryminologii, wykładowczyni, emerytowana policjantka i była naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji, była gościem Kalejdoskopu. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
A ta rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej po godzinie 9:00.